Dziękuję za zgromadzenie zboru w Chełmie, za możliwość tutaj usługiwać. Myśmy po naszej społeczności we Worms pojechaliśmy z bratem Jackiem na południe w kierunek Szwajcarii do Freiburga. Tam jest też jedno braterstwo, które przekaże miłe chrześcijańskie pozdrowienia. Nasz temat będzie obecne obowiązki i przywileje ludu Bożego. Oparte na temat, który znajdujemy w Prezentrust 225, jest tekst Izajasz 58, pierwszy i drugi werset. I tam mówi prorok Izajasz tak. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dniem za dniem. Pragnę poznać moje drogi jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza prawa swego Boga. Proszę mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Izajasz opisuje sytuację nominalnego ludu Bożego. Jeżeli odnosimy te słowa do dowolnego czasu, wydaje nam się, że te słowa odnoszą się do ludu Bożego i też do domu Jakubowego w ogólności. Ten prorok opisuje niektóre błędy ludu Bożego i grzechy domu Jakubowego. Dom Jakuba jest to naturalny Izrael. Duża ilość wyznawców ludu Bożego przekroczyło boską wolę. Wiele od nich zrobiło to nieświadomie. W tym, że oni naśladowali ślepych przywódców albo wyznań ciemnej przeszłości. Lud pański w obecnym czasie, który posiada światło prawdy, które się okazuje z jego słowa w obecnym czasie, powinny tak, jak mają sposobność, chrześcijanom wykazać ich błędy, tym, którzy są ludem Bożym. Im wykazać, gdzie oni odstąpili od Słowa Bożego. My powinniśmy pokazać na niebezpieczeństwo, które istnieje dla świata i poświęconych. Ta sama myśl naszego tekstu jest ujęta u Jezajasza 29 i 13. I rzekł Pan, ponieważ ten lud przybliża się ku mnie usty swemi, a czci mnie wagami swemi, ale serce jego daleko jest ode mnie i bali się mnie rozkazaniem ludzkim i naukami. Albo inne tłumaczenie polskie mówi, ponieważ sześć jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzie zwyczaja. Tak więc widzimy, że są ludzie zwyczaje, albo można też powiedzieć, niektórzy używają słowa tradycje. Tak? Pokazują, że to są tradycje, tak było i tak jest i tak niech będzie. Nie? I oni chcą to, co było, chcą zatrzymać. Ale tutaj prorok Izajasz mówi, że to są wyuczone przez ludzie zwyczaje, nie przez Boga, przez ludzie. Albo też Mateusz, 15 rozdział, a 9 werset mówi, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Więc ta myśl naszego podstawowego wersza drugiego drugiego, Jezajasz 58, wiersz drugi, wydaje się być taka. Wygląda, jakby oni mnie szukali codziennie. Wygląda, jakby moje drogi się im upodobali. Oni budują wysokie kościoły, oni mają dobry chór, dobrze wykształcone sługi. Powierzchownie mają wielką gorliwość ku sprawiedliwości. To więc wydaje się być myśl naszego tekstu. Brat Johnson pisał w Present Truth 225. Powierzchownie wygląda na to, jakby dobrze uczynili. Urządzili roczny dzień dziękczynienia i zbierają dla biednych. Oni mają wielką gorliwość dla ludzkich tradycji. Dzień dziękczynienia był wprowadzony w historii Nowej Anglii. Jako pierwszy przyjął ten zwyczaj gubernator z Massachusetts. Potem następny, aż prezydent Stanów Zjednoczonych przyjął jego. Ten dzień stał się dzień świątecznym. Tak niektóre ludzie z innych państw mogą myśleć, że ludzie ze Stanów Zjednoczonych byliby świętymi. Wszystko jedno, czy gubernator z Ameryki był katolik, albo protestant, albo ateista, było oczekiwane od niego, że on tak też robi. Stało to się nawykiem. Ale bardzo mało ludzi widzi ten dzień w innym świetle, jak wygodne święto, w którym oni mają dobre kolacje i na ogół dobry i przyjemny czas. Tak więc widzimy, jest to pewien nawyk, który był wprowadzony. I tak więc widzimy też różne inne rzeczy w dzisiejszym czasie, że się mówi, no ale tak jest tradycja. Tak było i tak jest i tak nie się też zostanie. Prorok krytyzuje tutaj, że to są rzeczy ludzkie, przez ludzi ustanowione. Uwagi zwraca się na wyznania. Uczyna się wszelkie wysiłki, aby się podobać światu. Brat Johnson pisze odnośnie odpadków w epifanicznym ósmym tomie na stronie 322 do 351. Tam niektórzy fragmenty z tego będą cytować. I teraz tu mamy paragraf 32 na końcu. W ten sposób zniszczono apostolską niezależność lokalnych zborów, a na miejsce pierwotnej duchowej jedności Kościoła powszechnego, oparte na jednym duchu, nadziei, misji, Panu, wierze, chcie i Bogu, wprowadzone jedność zewnętrzną, opartą na biskupstwie z rzekomą sukcesją apostolską. Tak więc widzimy, że tutaj system katolicki wprowadził pewien rząd, pewne reguły i te reguły przez wieki byli dostosowane. Jednak w tym było ignorowane prawo zboru na przykład, bo oni mieli różne stopnie, oni mieli biskupi, arcybiskupi, kardynały, a potem papież i każdy miał wyższą władzę od tego niższego. To, że zbór był jedynym autorytetem pod zwierzchnictwem Chrystusa, było takim sposobem ignorowane. Tak się było stworzony pewien system, który panował nad chrześcijaństwem. Dalej mówi brat Johnson, jako znaki czasu powrotu naszego Pana w 17 tomie, a 11 rozdział, że jest punkt piąty, że jest wielki odpadek. I na to możemy używać werset Pisma Świętego, drugi do Tymoteusz, trzeci rozdział, a ósmy werset, w którym jest pisane: oni się przeciwstawiają prawdzie. A drugi do Tymoteusz, czwarty rozdział, trzeci i czwarty wers mówi: przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczyciele. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmysłonym opowiadaniom. Więc tu dwa rzeczy. Z jednej strony mamy pewien system, który ignoruje prawo zborów, i drugi ignorowanie prawdy, które byli podane. Więc tutaj znacząco te dwa rzeczy wspomina. I dalej czytamy w ósmym tomie też te same strony, 322 do 351, paragraf 28 na koniec. W czasie pięciu przesiewań żydowskiego żniwa było oczywiście pewne próby sięgania po władzę przez przeciewacze. Jako przeciewacze zostali oni jednak oddzielone od braci i nie są częścią zapowiadanej przez apostołów wielkiej apostazji, o której święty Paweł powiedział, że nastąpi po jego odejściu, co przypuszczalnie miało miejsce w roku 66 lub 67, po zakończeniu się tych pięciu przesiewań. W wielkim odpadku wtedy i teraz ci, którzy odchodzą od prawdy, zjawili się pomiędzy braćmi. I to jest to, co my dzisiaj właśnie też zauważymy. Ja przede wszystkim też mam warunki, które dzisiaj w ruchu istnieją. Mam pod uwagę, jak te rzeczy cytuję. Dwa rzeczy: ignorowanie zboru i wprowadzenie przez braci fałszywych nauk. Brat Johnson pokazuje w 17 tomie i w 11 rozdziale na fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków. Każda sekta, która ma inną głowę jak Chrystus i domaga się być prawdziwym Kościołem, jest fałszywy Chrystus. Ale z drugiej strony każda fałszywa nauczająca sekta, która domaga, że Chrystus jest ich głowa i jest prawdziwym Kościołem, jest fałszywy prorok. Nie osobę, ale te systemy. Prorok mówi nam: krzycz na całe gardło. Nie przestawaj, podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa. Niektórzy mówią wobec teraźniejszych problemów, że trzeba być cichym. To jest błąd. Patrzymy w historię. John Wycliffe, który żył 1330 do 1384, nie mogę zapierać prawdę Pisma Świętego. On krytykował bogactwa Kościoła i brak wsparcia biednych. Pytanie do Wycliffa: który duchowy autorytet zastąpi tą, którą on zniszczył? Odpowiedź: jedyny autorytet, Słowo Boże, Pismo Święte. Wycliffe: każdy ma prawo głosić Słowo Boże. Sam badać w Piśmie Świętym, nie wystarczy pozostawić interpretację Pisma Świętego Kościołowi. Kościół w ten czas mówił, tylko kapłanom jest koniecznie rozumieć Słowo Boże. Bóg powierzył skarb świętego Kościoła. Nie można każdemu dać Słowo Boże, niewykształcone mogą sprowadzić błędy. Na co Wycliffe powiedział, możliwość, że zwyczajny człowiek sprowadza błędy, istnieje, ale Kościół katolicki, mimo ich wykształconych nauczycielów, nagromadził błędy. Wycliffe tłumaczył Biblię i wysłał wędrujących kaznodziejów. Podczas trzeciego przesłuchania miał drugi udar. Od tego czasu był sparaliżowany. Ta rozprawa trwała w jego nieobecności dalej, przerywane ciężkim trzęsieniem ziemi. Tak więc widzimy, że i w czasie reformatorów, czy to Wycliffe, czy to Waldo, podobnie, oni pokazali na Pismo Święte. Oni chcieli, żeby każdy badał, studiował. Jak myśmy też we Worms uważali, że katolicki kościół, który zaprosił Lutra do Worms, on nie chciał dyskutować. On chciał tylko, żeby Lutra powiedział tak albo nie. No i Lutra mówił, no trudno, muszę się zastanawiać. Także przesunięte przesłuchanie na drugi dzień, ale w ten czas niemieckie książęta domagali katolicką stronę, żeby on miał czas pokazać, co on myśli, żeby on miał chociaż trochę sposobność na temat tych książek, które on napisał, coś mówić. I tak się też stało, że on miał trochę czasu coś w obronę jego dzieła powiedzieć. My widzimy, że to jest taka rzecz, która kiedyś była używana przeciw prawdę, że nie chciała się wejść w dyskusji, tylko chciała się słyszeć, ja się wycofam, a jak się nie wycofasz, to ja ci będę karać. Taki sposób był w ten czas i my widzimy te rzeczy historycznie, można na wiele reformatorzy można to pokazać. W 8 tomie, też idziemy dalej, 322 do 351, paragraf 44, czytamy tak. Wykorzystał tę doktrynę, czyli kongregacjonalizm, do powiększania poczucia odpowiedzialności każdego członka zboru w rozumnej współpracy jako oka Pana oraz sumiennej współpracy jako ręka Pana w sprawach zboru. Paragraf 47, dalej czytamy. A do was, drodzy bracia, oświęceni Epifanią, chcemy wrócić się z odpowiednim napomnieniem. Stójcie wtedy w tej wolności, które nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie podawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Drodzy współbracia starsi, napominamy was do wypełnienia zaleceń z 1 Piotra, 5 rozdział, 1 do 3 wers. Wszystkich innych napominamy do miłowania, popierania, zachęcania i współpracowania z waszymi starszymi i diakonami, jeśli działają oni jak słudzy w Chrystusie i pod zwierzchnictwem Chrystusa. Zachęcamy też wszystkich starszych i wszystkich pozostałych do braterskiej miłości, nieskwapliwości, wyrozumiałości, cichości, wzajemnej troski, wzajemnej oceny, wzajemnej użyteczności w zborach oraz lojalności w badaniu, głoszeniu i praktykowaniu słowa, zawsze szukając woli głowy i okazując wierny jej posłuszeństwo. Więc tutaj jest jeden szczegół, że zbór jest, głową zboru jest Chrystus. A starsi powinni akceptować wolę głowa. Jeżeli teraz starsi by wprowadzili błędy do zboru, to taki nie powinien być uznany. Mówi nam tu brat Johnson dokładnie. My mamy na tyle współpracować z takimi starszymi, jak oni uznają głową Jezusa Chrystusa. Brat Johnson mówi, co charakteryzuje nasz czas. Jest to rozpad obecnego porządku. Nasz temat był obecne obowiązki. Więc starszy w zborze ma obowiązek głosić prawdę, wykazać prawdę, ale jest to też do tego punktu, jeżeli widzi, że to, co on głosi, nie jest przyjmowane, to w ten czas może też robić pewne konsekwencje z tego. Rozpad naszego obecnego porządku charakteryzuje nasz czas, mówi braczące. Danie, 2 rozdział, a 44 werset mówi, a w dni onych królestw zbudzi Bóg niebieskie królestwo, które się na wieki nie rozproszy. A królestwo jego nie będzie dane. Przepraszam. Ludowi innemu. A połamie i zniszczy te wszystkie królestwa, a samo stać będzie na wieki. Jakie mamy 8 powodów zniszczenia królestwa Szatana. Baczącą podaje w Present Truth 251 8 powodów do zniszczenia królestwa Szatana. Pierwsze to jest wojna światowa, światowa rewolucja, światowa anarchia. Czwarte jest ucisk Jakuba. Dziękuję. Piąte jest to królestwo Szatana podzielone. Jako wynik nieporozumienia pomiędzy rywalizującymi grupami upadłych aniołów, Mateusz 12, rozdział 25 i 26. Ale Jezus, wiedząc myśli ich, rzekł im, wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone, wszelkie miasto albo dom rozdzielone przeciwko sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wyrzuca, przeciwko sobie jest rozdzielone. Jakoż wtedy ostoje się królestwo jego. Tak więc widzimy, że jest jakoby podzielone, świat jest podzielony. Widzimy, jeżeli widzimy politycznie, patrzymy, u nas w Niemczech było tak przez dłuższy okres, jeszcze tego nie było, nie było rządu, bo nie doszli do zgody. I tak więc widzimy różne państwo mają różne partie, różne polityki, które przeprowadzają. I to jest też bardzo widoczne w dzisiejszym czasie. Królestwo Szatana jest podzielone. Jako szósty punkt, dlaczego zniszczone będzie królestwo Szatana, jest rozpowszechnienie prawdy świeckiej i religijnej. Prawda powoduje podziały wśród ludzi. rozszerzyć prawdy religijne jest przywilejem ludu Bożego. Prawda ma działanie uświęcające. My czytamy u Jana 17 rozdział, a 17 wers. Uświęc ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Prawda też wyzwala. Do Jana 8 rozdział, a 32 czytamy. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. U Jana w 18 rozdziale, a 37 i 38 czytamy. Rzekł mu tedy Pilat, toż ty jest król. Odpowiedział Jezus, ty mówisz, że ja jest królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, aby świadectwo dał prawdzie. Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego. Rzekł mu Pilat, co jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł zasię do Żydów i rzekł im, ja żadnej winy w nim nie znajduję. Tak, to jest dobry przykład. Tak i dzisiaj wiele mówią, co to jest prawda? Do czego mi jest potrzebna prawda? Też by można by było. To jest też ta prawda, to pytanie ma jakąś negatywną myśl zawarte w sobie. Co to jest prawda? Pilat mówi, co to jest prawda? Albo dla innych ważniejsza jest jedność niż prawda. I Jakub 3 rozdział, a 17 werset mówi, mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Jeżeli patrzymy tu trochę dokładniej, to widzimy, ona jest przede wszystkim czysta. Dalej skłonna do zgody. To znaczy, jeżeli błąd się pojawi, to ona powinna być przede wszystkim czysta. Prawda boska jest przede wszystkim czysta. Jeżeli błąd się pojawi, nie ma możliwości zastąpić tutaj i mówić, my szukamy zgody. Mimo to, że w pewnych ważnych punktach się nie zgadzamy, to jednak szukamy ten pokój. Ja nie mówię o jakichś nieważniejszych sprawach, ale ja mówię o ważnych rzeczach. Tak więc niektórzy mówią, wystarczy nam żeby razem się zbierać. To, co podaje reprint 5284. Ale jeżeli patrzymy na ten reprint, to widzimy, że już drugi punkt pokazuje na okup. Więc sprawy okupu powinny być jasne. I jeżeli mamy jakieś błędy, to oni odnośnie okupu, to oni przeszkadzają w tym, że razem się zbieramy. Ten punkt okup by musiał być jasno rozbierany i wytłumaczony. I prawda ma w tym wypadku pierwsze miejsce, a pokój i zgoda musi tu ustąpić na drugie miejsce. Tak jak tu jest nasz tekst, to też pokazał, którym tu cytował. Też ósmy tom na stronie 485 pokazuje nasienia w przybytku. I tam był popiół czerwonej jałówki, który był mieszany z wodą. I tam jest też mówione o tym, że ta woda była żywa, albo bieżąca woda. Więc ta żywa, bieżąca woda reprezentuje postępujące prawdy w antytypach. Popiół to było, popiół czerwonej jałowicy było historia starożytnych godnych. Ale mieszano tam popiół był z wodą. I to pokazuje na prawdę w antytypach i ona ma jaki, ona oczyszcza. Tak więc widzimy, tak jak my też wcześniej mówiliśmy, do Jana 17 rozdział, a 17 werset mówi o tym, że ona uświęca, prawda uświęca, tak? Ona też oczyszcza. Więc w naszym chrześcijańskim życiu ona jest potrzebna. I myśmy powinniśmy tą prawdę używać. Też ja miałem teraz niedawno taki też dyskusję, już nie pamiętam z którym bratem, tutaj w Rzeszowie, który mówił, no nasze dzieci powinny też wiedzieć, co to jest pokuta. No oczywiście, bo żeby się oczyścić, żeby dostać stan usprawiedliwienia, oni muszą wiarę i pokutę muszą rozumieć, dlatego trzeba im to uczyć też. Więc prawda ma to w sobie, że ona oczyszcza. Jeżeli człowiek rozumie, co to jest pokuta, co to jest wiara, co to jest usprawiedliwienie, to on chce ten stan osiągnąć i przez to się oczyszcza. My widzimy, że te prawdy są nam potrzebne. I też widzimy, co chciałem powiedzieć, że są pewne prawdy, które nie można zmienić. Jeżeli chodzi o okup, to w ten czas powinny ci, którzy się zbierają, być jednomyślne na tym punkcie, co też ten reprint tutaj podany sugeruje. Mamy też nie tylko pokazane w Starym Testamencie to w tym popiołu czerwonej jałowicy, ale mamy to też w oczyszczeniu Lewitów na przykład pokazane. I tam też była używana woda, żeby oczyścić Lewitów. I w tym punkcie tak samo widzimy, że to oczyszczenie Lewitów, tam jest też cytat, na stronie 486. Uwagi te przygotowują nas do zrozumienia antytypu kropienia Lewitów wodą oczyszczenia jako pierwszego kroku w ich oczyszczaniu. Rozumiemy więc, że polecenie przez Boga Mojżeszowi, by pokropił Lewitów wodą oczyszczenia, reprezentuje polecenie przez Boga naszemu Panu, by dopilnował, aby prospektywne usprawiedliwienie z wiary poznawali prawdy związane z historiami o starożytnych godnych. Prawdy te mieli być dwojakiego rodzaju. W typach popiół oraz antytypach woda żywa. Oczyszczenie Lewitów, tutaj oczywiście w 8 tomie chodzi o wiek Ewangelii, oczyszczenie Lewitów było przez prawdę. I dlatego też musimy mówić że te prawdy są nam potrzebne. My nie możemy te prawdy położyć na bok. Te prawdy czerwonej jałowicy byli potrzebne w wieku Ewangelii i będą potrzebne też w wieku tysiąclecia. Inne nie mają problemu z manipulowaniem prawdy. Rzymian, pierwszy rozdział, a 18 werset mówi: bo gniew Boży objawia się z nieba na wszelką niepobożność i niesprawiedliwość ludzi, tych, którzy prawdą Bożą w niesprawiedliwości zatrzymywają. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, usprawiedliwienie błędu jest bardzo niebezpieczne. Więc czasem jest widoczne, że to jest błąd. Ja z mojego doświadczenia mogę to powiedzieć. Pytam się, co to jest, jakie to ma znaczenie, dlaczego tam jest tak pisane, i dostaniemy taką odpowiedź, która idzie trochę w bok. Albo taka odpowiedź, która nie jest właściwa i podpiera tą myśl, która tam źle jest podana. Usprawiedliwienie błędu jest bardzo niebezpieczne. Drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział, a 10 werset mówi: i z wszelkim zwiedzeniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Tak więc widzimy, że ta miłość prawdy jest potrzebna, aby być nawet jest potrzebna w tym związku, żeby być zbawieni. I w tym też Jezus mówił: jam jest droga, prawda i żywot. Widzimy, że nie ma innej drogi. I na tej drogi się też znajduje prawda. A jeżeli będziemy te rzeczy używać, będziemy chodzili na drogi Jezusa, używać tę prawdę, to na koniec tej drogi jest żywot. Przy powieści Salomona, 13 rozdział, a 13 werset mówi: kto gardzi nakazem, ten szkodę ponosi. Nagrodę otrzyma, kto rozkaz szanuje. Kto gardzi nakazem. Niemieckie tutaj mówi nasze: kto gardzi słowem. Czyli jest, powiedzmy, tekst, gardzi słowem, znaczy, jeżeli mamy jakiś tekst biblijny, to byśmy źle wykładali, źle używali, ten gardzi ze słowem. Tutaj, powiedzmy, do tych 8 punktów, które są powodów zniszczenia królestwa szatana, trochę więcej powiedziałam na temat 6, czyli na temat głoszenia prawdy, i jeszcze się zostali 2 punkty. Dlaczego królestwa szatana będzie zniszczone? Jest 7 punkt: nieporządek natury. Tak więc patrzymy na klimat, powodzie, burza i tak dalej. To jest to, co się daje obserwować. U nas w Niemczech ostatnio to było też nadzwyczajnie długi okres, w którym deszcze padali. I teraz jak tu bracia przyjechali, to też doświadczyli. Myśmy pojechali, to byli różne pogody, można powiedzieć. Z deszczu do śniegu, z śniegu do deszczu. Jak my z Niemiec tu przyjechali. Tak więc widzimy, że ta natura jest nieporządek natury. I nawet ci bracia, które tam gdzieś wyżej na północy mieszkają, to tam słyszałem, że niektórzy mówili, że nawet 25-30 centymetrów wpadała śniegu, że oni mieli kłopotów przyjechać. Ósmy powód do zniszczenia królestwa szatana jest to, że Chrystus nabiera wielkiej mocy i władzy. I w tym czytamy objawienie 11 i 15. I siódmy anioł zatrąbi, i w niebie powstali donośne głosy mówiące: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Tak więc widzimy, mamy 8 powodów, że królestwo szatana będzie zniszczone. Pierwszy krok w kierunku ustawienia królestwa było zmartwychwstanie świętych. W wieku Ewangelii i był kontynuowany, aż powstał ostatni członek świętych. Królestwo Boże zbudowane. Powinniśmy dziennie patrzeć za Królestwem Bożym. Brat Johnson pisał w Present Truth 225. Następny krok to socjalizm i w ten czas ostatni krok anarchia przyjdzie. Ja myślę, że ten socjalizm to, jak również w Polsce, bo ja w ten czas też mieszkałem we wschodnich Niemiec, ten krok już mamy za sobą. I tak więc widzimy, jak dzisiaj ten świat idzie w kierunku anarchii. I to widzimy, że brat Johnson pisał to wiele lat temu. Do Rzymian 9 rozdział 28 mówi: albowiem słowo skończając i skracając sprawiedliwości, iż słowo skrócone uczyni Pan na ziemi. I psalm 2, a 8 i 9 mówi: żądaj ode mnie, a dam ci pogane dziedzictwo twoje, a osiadłość twą kraje ziemię. Będziesz je rządził łaską żelazną, a jako naczynie gancarskie pokruszysz je. Nigdy słowa apostoła byli tak ważne, które mówi w 1 do Tesalonicenców, 5 rozdział a 6 werset. A tak nie śpimy jako i inni, ale szujmy i bądźmy trzeźwymi. Jest to specjalny czas próby dla ludu w prawdzie. Tak więc, jak myśmy mówili, mamy obowiązek i przywilej służyć ludowi Bożemu. Jaki powinniśmy być? Powinniśmy być czujne i trzeźwie. Powinniśmy rozpoznać wielką walkę między światem a ciemność, między prawdą a błędem. Pierwszy do Jana w pierwszy rozdział, a 7 werset mówi: lecz jeśli w światłości chodzimy, jak i On jest w światłości, towarzystwa mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie powinniśmy opijać się z blendami. Prawdziwe synowie światła nie są pijane fałszywymi doktrynami. Powinniśmy pilnować samych siebie. Nie powinniśmy tracić pokoju z Bogiem. istnieje niebezpieczeństwo zasypiania. Jeśli nasza służba w prawdzie nie jest przez niektórych akceptowana, szukajmy innych, którzy mają otwarte uszy. Pan ma dzieło dla wszystkich swoich czujnych dzieci. Powinniśmy uświadamiać sobie, co jest obowiązkiem tej godziny. Mamy wiele możliwości służby dzisiaj. Mamy więcej czasu, lepsze możliwości. Pierwsze do Tesaloniczan, 5 rozdział, a 6 werset mówi: a tak nie śpijmy jako i inni, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Jest czas, aby czuwać i być trzeźwy. Nasze zadanie dziś jest obrona prawdy. Rzymian 8 rozdział, a 28 werset. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, tym, którzy są wezwani podług postanowienia święci. Znacząco on mówił o tych, którzy oczy zostali namaszczone teraźniejszą prawdą, które są wierni Panu, którzy podnoszą głos i które pokazują strapionym drogę. Niech ta lekcja będzie nam pomocna w naszych decyzjach. Dziękuję.